najpierw o stan aktualny pański zapytam. Trochę spuchnięty ten palec, słynny palec, ale wszystko w porządku, wszystko okej. Okay. Piłka już była w rękach, czy jeszcze strach brać?
No tak, no zdecydowanie pianistą to chyba nie będę już, ale jestem coraz lepiej, jestem palcem. Pan zauważył, jest jeszcze gruby, jeszcze nie ma pełnego zgięcia, ale rehabilituję z naszymi fizjoterapeutami i myślę, że będzie wszystko w porządku.
A pan coś robi w ogóle w tej chwili? Czy wszyscy macie wolne i wszyscy odpoczywają od koszykówki mentalnie, fizycznie, nie wiem jak bardziej, nie wiem czy nie mentalnie w tym sezonie odpoczywa Stelmet?
To znaczy nie wiem jak reszta, ja mogę powiedzieć za siebie, że na razie odpoczywam mentalnie, tak? Dzisiaj zrobiłem troszkę siłowni, staram się taką aktywność fizyczną, tak jak rowerek, spacery i siłownia, bo od koszykówki na razie trzeba odpocząć i oczyścić głowę, bo to jest niezbyt zdrowe, że przez 12 miesięcy być na tym parkiecie i tam cały czas tą piłką kozłować i myśleć o tym. Nawet powiem, że ominąłem nawet jeden meczek finałowy Anwilu z Ostrowem, bo po prostu to cały czas boli i nie chcę się denerwować.
No dobra, to jak boli, to o tych bolesnych tematach teraz pogadajmy. Nie wiem, trzeci raz chyba biorę od pana ten cytat o oddzielaniu mężczyzn od chłopców. To wyszło, że zabrakło mężczyzn w Stelmecie. W takim razie nie udało się, znaczy oddzieliło Anwil w roli mężczyzn, a wy zostaliście gdzieś, nie wiem, w blokach chłopięcych.
Tak, tak jak powiedziałem, tak zostaliśmy teraz chłopcami. No trzeba to przyznać i trzeba to przegryźć i trzeba szybko dorosnąć do tego, żeby za rok być jednak tymi mężczyznami i wrócić w pięknym stylu.
Dobra, tak słyszę wywiady po kolei po meczu w Toruniu, po tym ostatnim. Wszyscy mówią jedną rzecz, która się powtarza. Różne rzeczy opowiadają, jeśli chodzi o przyczyny. Wszyscy mówią o jednej rzeczy, która się powtarza, czyli o szatni, która była rozbita, o drużynie, której już nie było. To właściciel klubu mówi i o tym, że to właściwie była podstawowa przyczyna, że jak to właściciel powiedział też w wywiadzie chyba w weekend, że mieliśmy raka, a nawet trzy raki w drużynie. Według pana, co się stało, że ten Stelmet tak skończył, jak skończył?
A tak pan pyta na każdego, nikt nie powie nazwiska i pan pyta się mnie teraz, żebym ja
nie, może ma pan jakąś inną diagnozę, nie, nazwiska to ja mogę za chwileczkę raków wymieniać, natomiast jak to jest, czy to rzeczywiście zdecydowała szatnia, że byliście, nie wiem, źle dobrani, niedobrani?
Na pewno dużo jest w tym prawdy, co mówi tutaj pan Jasiński, nawet my zawodnicy otwarcie mówiliśmy, że jest jednak jakiś problem, może nie tyle, co jeżeli chodzi o chemię, bo chemia to jakaś w zespole na pewno była, na pewno każdy sam rozmawiał i nie było jakichś fochów i tak dalej, ale uważam, że gdyby dobranie składu może, to tutaj był taki duży problem, bo gdybyśmy bronili o te 10% lepiej, 10% zaledwie, lepiej w całym sezonie, to uważam, żebyśmy byli niekwestionowanym mistrzem Polski, bo nam brakowało obrony przez cały sezon. Mieliśmy sporadyczne mecze, gdzie pokazaliśmy dobrą obronę, gdzie przeciwnik nie mógł wyjść z 70 punktów i wtedy żeśmy rozbijali przeciwników, a naprawdę traciliśmy tych punktów o dużo, dużo za dużo, po 90 punktów, bardzo często po 100 punktów u siebie, tak samo gdzie to kiedyś była twierdza, tak, Zielonogórska i tutaj każdy bał się przyjeżdżać, a w tym roku naprawdę ludzie przyjeżdżali i nie obawiali się niczego i to było słabe i na pewno największa nasza taka słabość.
A niech pan powie, bo to są słowa dosadne, że nie było drużyny i to od dawna. Co to znaczy, jak się jest w środku? Jak to w takim razie odczuwaliście? Jak to pan odczuwał, że nie ma zespołu?
Znaczy, ja zawsze byłem no, w takich drużynach jak Czarni Słupsk, która zawsze oznaczała się charakterem i była bardzo walcząca i wiele meczów byśmy wygrywali, że nie byliśmy faworytami i to wszystko wynikało z naszego charakteru, z tego braku talentu w zespole i tej siły walki, tak? Żeśmy odpuszczali, nawet żeśmy wygrywali też kilkakrotnie ze Stelmetem, a tego tutaj u nas zabrakło, uważam, że u nas było dużo talentu bardzo, tak samo wysokiego, a może niekoniecznie była chęć do tej obrony, do pracy, do zostawienia troszkę serca na parkiecie, takiej sportowej złości i tych zawodników było zdecydowanie u nas za mało, którzy by pociągnęli ten zespół właśnie w obronę.
Widać było nieraz na parkiecie, że się sprzeczacie, ktoś ma do kogoś pretensje, czy to się potem przenosiło na szatnię, wpadaliście do tej szatni i też jeden na drugiego bykiem patrzył albo wściekłość wyładowywaliście na sobie i to też się psuło w ten sposób?
Jak najbardziej, to jest to właśnie złość sportowa, kiedy na parkiecie trzech umiera i rzuca się piłkę, albo czterech, a jeden ma to, przepraszam, w dupie i się nie rzuci, albo nie ugnie nóg, nie, w niepodniesieniu ręki do rzutu, to jednak to boli, bo potem odechciewa się kolejnemu i kolejnemu i w końcu wychodzi, że zostają 4 osoby chętne do pracy z 12 w zespole i na tym na pewno to nie polega. I potem są takie różne niesnaski w zespole i też żeśmy próbowali robić jakieś meetingi, były 2-3 meetingi, gdzie żeśmy sobie powiedzieli wszystko prosto w oczy. I przynosiło to poprawę, ale niestety na krótki dystans.
Właściwie trener Urle, podchodząc, czy po tym ostatnim meczu swoim z Toruniem, zarzucił części drużyny, że właściwie zagrała przeciwko niemu, tak? To tak było do pewnego momentu? Po Toruniu, po tym pierwszym meczu, tak? Że ktoś grał przeciwko trenerowi, chciał jemu coś udowadniać?
Nic mi o tym nie wiadomo. Nic wiem, że to mogło tak wyglądać, bo kolejny niechlubny rekord w naszym wykonaniu, gdzie straciliśmy w kwarcie prawie 50 punktów i pierwszy raz się z czymś takim zdarzyłem. Nie wiem, co mam powiedzieć, to tak mogło wyglądać, jakbyśmy zagrali przeciwko trenerowi, ale nie mogę mówić za kogoś. Ja niestety nie mogłem w tym uczestniczyć i to mnie właśnie najbardziej bolało i powiem panu, że jak patrzyłem, co się dzieje, to chciałem tam wejść w stroju nawet i pomóc jakoś i zareagować, nawet fał zrobić jakiś mocniejszy, cokolwiek było, bo to naprawdę wyglądało tak, jakbyśmy po prostu stali jak tyczki i nie chcieli w ogóle walczyć i oddalibyśmy ten medal za darmo nawet, nie? A to na pewno nie o to chodzi i prawdziwi mężczyźni i sportowcy grają do samego końca i no, myślę, że podcięło skrzydło na pewno nam, że odpadliśmy z finału i Toruń też miał wysokie cele i też chciał być w tym finale, też dobrze grali, ale wyszli zmotywowani tak jak powinni i wzięli to swoje.
A jak pan powie tak uczciwie, że rzecz biorąc, czy ma pan do któregoś z kolegów pretensje właśnie o to, że nie chciał brać na siebie tego, co pan mówił wcześniej, tak obrony, że charakteru nie chciał pokazywać, nie da się ukryć, że mówiło się tutaj przez cały sezon o tym, że Vlado rozbija szatnię, o tym, że Gecewiczius to i że Bałkańcy w ogóle i Litwin to jest jedna banda. Czy to tak trochę wyglądało, że taki podział był? Polska i ta grupa?
No było coś w tym, no, tak widzę, że pan ma bardzo trafne tutaj spostrzeżenia i wiadomości, no ale no to nie da się ukryć, że tak to wyglądało, że troszkę były takie dwie grupki, które no dajmy na to polska grupa i nawet i James i Tomas razem z nami, którzy naprawdę zostawiali te serce i też na treningach to było widać i byli zaangażowani. Wiadomo, że na boisku różni to czasami wygląda, tak, ale nie można nic im zarzucić według mnie. A tak jak pan mówi, no ci troszkę Bałkańcy czasami mieli taki foszek, nie? Że jednak do końca nie grali tak jak powinni być zaangażowani, uważam, i tak spodziewałem się też większego zaangażowania ze strony Edo Muricza, który jest mistrzem Europy, był w dobrych zespołach, a tak naprawdę nie pokazywał tak do końca tych swoich zasług na treningu i na meczach.
Niech pan powie, w cudzysłowie, zwolniliście dwóch trenerów właściwie, posługuje się sformułowaniem wy, cała drużyna. Mhm. Czy to teraz po tym wszystkim, co się działo przez te miesiące, to wyszło, że jeżeli ktoś narzekał na Gronka albo na Urlepa, to się mylił, czy oni też popełniali błędy?
Ciężko powiedzieć, na pewno każdy popełnia błędy. To nie jest tak, że jest tylko wina zespołu, a ten na ranie albo na odwrót. No, na pewno to wszystko musimy samą współgrać. No, to jest zespół i trener i uważam, że trener robił swoje błędy. Trener Gronek jako młody trener jeszcze niedoświadczony, miał prawo do tego, ale też miał bardzo trudne zadanie, bo miał trudne charaktery i trudny zespół do prowadzenia.
A Urlep, człowiek z doświadczeniem, który właściwie wydawało się także twardziel, pan z nim zresztą miał do czynienia w Słupsku przecież wcześniej, nam się wydawało, przyjdzie Urlep, weźmie bractwo za dziób, wszystko będzie okej, przez miesiąc działało, a potem co?
Znaczy to przez miesiąc działało, bo tak może nie wszyscy do końca znali trenera i tylko słyszeli właśnie legendę o nim, jaki on jest i chodzili wszyscy tak jak powinni na treningach i w meczach, każdy był zaangażowany, zresztą było widać od pierwszej do ostatniej minuty ogień w nas, w całej drużynie i ta radość z koszykówki i że wszyscy broniliśmy, każdy się cieszył, napędzał, nie było jakiegoś samolubstwa. Tak właśnie byśmy grać i żeśmy tą energią, tym potencjałem żeśmy wykorzystywali max i wygrywaliśmy w Europie i uważam...
Co dalej?
I myślę, że potem coś pękło po tym Monaco i znowu niektórzy zawodnicy zaczęli, już nie mówię nazwiskami, bo to mówię każdy, to się na każdego przenosiło i powiem panu, że jak się sam osobiście patrzyłem na to wszystko, to też czasami mi ręce opadały i też czasami byłem głową nie tam, gdzie trzeba być i to się tak nie da funkcjonować. Jakieś kwestionowanie też zasad trenera, coś komuś się nie podoba i za dużo po prostu zajmowaliśmy się sprawami dookoła boiska zamiast tym, co do nas należy i trzeba to, uważam, powiedzieć otwarcie, bo się sezon skończył i tak to wyglądało. Może gdyby wszyscy się zamknęli i robili swoje i zaufali w pełni temu, co nam trener przekazuje, to może było też inaczej.
No, że błędem było, że nie było mocnego uderzenia, jakiegoś wstrząsu rzeczywiście, tak? Że cały czas rozmowy, dyskusje, spotkania. Chyba Adam Hrycaniuk powiedział, że tylu spotkań to w życiu nie miał chyba w karierze i mityngów, i przekonywania, i próśb, i gruźb.
No tak, to też pan Jasiński też z tego słynie, że jednak jest takim dobrym człowiekiem, ma takie miękkie serce i też nie lubi tak karać za bardzo. Z tego, co ja tutaj jestem dopiero półtora roku, ale jeszcze się nie spotkałem z jakąś karą. Może to był błąd, ale myślę, że każdy się właśnie uczy i mam nadzieję, że pan Janusz też teraz z tego, co czytam wywiady, też jakąś lekcję na pewno wyciągnął. I teraz czasu nie cofniemy, bo też słyszałem tam, że mógł zrobić wstrząs po tym Monaco i może wtedy byłoby inaczej, a może byłoby jeszcze gorzej, do tego nie wiemy. No. Zaufał sobie i swoim jakimś tam wspólnikom i to nie pykło. No.
Muszę jeszcze zapytać o Włocławek, o Anvil, bo możemy sobie mówić o tych wszystkich szatniach, nie szatniach, natomiast tam mecz wydawał się wygrany. To mogą być niesnaski, może być atmosfera, nie wiem jak, ale jak przez 35 minut zespół gra, prowadzi tak wysoko, to co się tam wydarzyło? No bo tam to się rozsypało, to już mówiliśmy po meczu, że taka kwintesencja tego całego sezonu, dokładnie to tak wyglądało. Niby gramy, ale jak twardy, trudny, mocny moment przychodzi, to bam, zespołu nie ma. A według pana, jak pan tam był, pan zdaje się, we Włocławku, tak? I co pan myślał poza tym, Że pewnie szoku pan doznawał takiego samego jak my.
No, oczywiście, to była jakaś magia według mnie. I, tak jak pan mówi, podsumowanie naszego sezonu, gdzie niby jesteśmy mocni, gdzie wygrywamy, ale te najważniejsze mecze gdzieś przegrywaliśmy i tak samo teraz pokazaliśmy kawał dobrych koszykówki, daliśmy prawdziwi mistrzowie 35 minut, rozdawaliśmy karty, robiliśmy co chcieliśmy i była obrona, i był atak, i była mądrość, i było wszystko co potrzeba. I nagle w 5 minut czary mary, no bo to tak mogę nazwać. Po prostu nie wierzyłem, co się dzieje. Co prawda kiedyś jeszcze taki miałem mecz za trenera Urlepa, graliśmy ćwierćfinały z Treflem Sopot, już było już 2-2. Dopowaliśmy do remisu i wygrywaliśmy 18 punktami na 6 minut. I też przegraliśmy ten mecz jednym.
To magia po raz drugi w życiu pana taka spotkała, jeśli pan tego słowa używa. No ale tu w tym przypadku, no kurczę, co pan widział z boku, no?
No mówię, czary widziałem, jakieś blaski, błyski.
Nie, no. To się mówię racjonalnie da wyjaśnić, co tam się wydarzyło, czy nie wiem. Bo my cały czas próbujemy znaleźć odpowiedź, jak tam bierze Urlep czas, tak? Urlep gdzieś tam stoi z boku, zawodnicy między sobą ustalają, jak spod strefy wychodzić. Potem wydaje się, że źle ją rozbijacie, że czas jest niewzięty, że to wszystko...
Maksymalnie błędy, jakie mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy wszystkie błędy, a mówię, Anvil zagrał bardzo, bardzo mądrze, wszystko rzucił na jedną szalę. Kibice bardzo im pomogli, tak samo też trzeba przyznać, że kibice niosą i są tym szóstym zawodnikiem i w tym chwili akurat byli. Na pewno ciężko było jakieś skoncentrować się i znaleźć własne myśli w tych gwizdach i mówię, mieliśmy naprawdę dobrą piątkę na parkiecie, doświadczoną i wydawałoby się, że oni już dowiozą do zwycięstwa, ale nie udało się i tak samo uważam, bardzo ważne była przewinienie piąte Jamesa Florensa i brakowało na kogoś, kto tą piłkę to przekazuje. I to była duża strata dla nas i trudno, no, stało się, no. Na pewno bardzo bolesna porażka, bo mogło to wszystko zmienić i moglibyśmy ten sezon uratować, ale tak naprawdę też trzeba teraz jakieś plusy z tego znaleźć. No, byśmy ten sezon uratowali, bylibyśmy to samo mistrzem Polski, ale jakby to było w przyszłym sezonie, znowu byłoby pod górę i nie wiadomo co zrobić, a teraz może się przyda też takie dla polskiej koszykówki takie odświeżenie, nowe drużyny w finale, nowy mistrz Polski, też mi się wydaje, jest to takie zdrowe dla środowiska i dla koszykówki polskiej. I co, Anvil grając swoją koszykówkę tak naprawdę zasłużył na to, żeby być w tym finale, bo uważam, że przez cały sezon grali najrówniej ze wszystkich. Stal Ostrów tak samo, tą drugą połowę bardzo imponująca, bodajże jedną porażkę mieli, czy tam maksymalnie dwie. I zasłużyli. To było widać, że w tych końcówkach byli tą jednością, byli tą drużyną, byli opanowani i na pewno też głodni sukcesu, bo to, co w zeszłym roku Anvil zrobił, też było dla nich, tak jak dla nas w tym roku, bardzo bolesne przeżycie i są tam, gdzie chcieli być i życzę powodzenia, niech wygra teraz lepszy w tym finale.
Czyli dalej nie znam odpowiedzi, co się stało poza magią we Włocławku. Właściwie nikt nigdy chyba nie odpowie jednoznacznie na to pytanie.
Ciężko racjonalnie wyjaśnić, no bo to mówię, że to jakby ktoś nam zabrał talent, no, jak w kosmicznym meczu, bo to naprawdę pierwszych 5 minut i nagle gdzieś tam wszyscy się zaczęli chować, ciężko było podać piłkę, nagle ci obrońcy z Anvilu, Hosley w pierwszej linii, to wydawało się, by w trzech stał tam, kurczę, i ciężko było przebić się przez mur i mówię, to tak samo te trójki, przez trójki Hosley nie trafił przez cały mecz, w 5 minut rzucił chyba 18 punktów, Almeida to samo, cały mecz był świetnie kryty, nie zdobył za dużo punktów, a nagle rzuca za 3, gdzieś jednocześnie ktoś był, James popchnął kogoś Łączyńskiego w plecy, wpadła trójkę, jeszcze dwa osobiste, 5 punktów w parę sekund i no, co tutaj tłumaczyć, no, po prostu straciliśmy głowy, ktoś nam zabrał rozum i Anvil to skrupulatnie wykorzystał.